Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Najpierw Międzynarodowy Fundusz Walutowy, a teraz jeszcze OECD zalecają Polsce wprowadzenie podatku katastralnego. Na ile byłoby to realne, jakie skutki by wywołało? Zalewają nas fałszywe dowody osobiste. Podróbka M-dowodu już za 20 zł, a młodzież wykorzystuje do nabywania alkoholu, a w przyszłości może i nawet e-papierosów, które mają być dla nich zabronione. Dlaczego w Polsce nadal można kupić wierną kopię dokumentów, czy to plastikowych, czy też cyfrowej wersji. Jakie szkody z tego wynikają? Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę, a także dokąd z Gdańska polecimy na ferie. Między innymi o tym już za moment. Iwona Wysocka, dzień dobry.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście Piotr Górski, doradca zarządu Gdańskich Młynów, Tomasz Klostkowski, prezes portu lotniczego Gdańsk imienia Lecha Wałęsy, Marek Teus, prezes Merko. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim o tematach, które już zdążyłam na antenie zajawić, pytanie do pana Tomasza Klostkowskiego. Jak się udał bal seniora na lotnisku? Bo był bal seniora na lotnisku.
No, to już jest trzecia edycja i rewelacyjnie, jak patrzę na seniorów i ich zachowanie na parkiecie, jak od pierwszych rytmów chcą tańczyć i chcą się bawić, no to powiem rewelacyjnie, jak jeszcze dodamy do tego, że DJ-ka miała 80 kilka lat.
DJ Wika.
Tak jest, DJ Wika, i naprawdę te rytmy, które grała, to były takie chcące, wysyłające nogi na parkiet. I naprawdę ja, jak na to patrzę i patrzę uśmiech na twarzach seniorów, to wiem, że to jest bardzo dobra inicjatywa.
A podróżni mogli dołączyć się do tej imprezy?
No nie, to było 200 wyselekcjonowanych osób, także to nie jest impreza ogólnodostępna. Jakbyśmy zrobili ogólnodostępną, obawiam się, żeby nam na terminalu miejsca nie starczyło.
To jeszcze drugie pytanie. Niebawem na lotnisku nocny bieg, to znaczy niebawem, no miejmy nadzieję, że to szybko minie. Mam na myśli, że wiosna nam szybko przyjdzie, bo w maju ma być nocny bieg po płycie lotniska na 5 kilometrów. Co z samolotami w tym czasie?
No my na czas tego biegu, ale też duatlonu, bo pamiętajmy, że będzie też duatlon, czyli bieg i jazda rowerem, zamykamy lotnisko. To jest takie zamknięcie lotniska na 3 godziny, czyli taki minimalny zestaw, jaki możemy osiągnąć, ale powiem tak, to już jest ostatnia edycja. Ruch lotniczy jest tak duży, już mamy prawie 60 tysięcy operacji rocznie, więc organizacyjnie jest dla nas to dosyć duży wysiłek, ale i trzeba pamiętać, że no jeżeli nieszczęśliwcy znajdą się wtedy w powietrzu, no to na czas tego zamknięcia, a samoloty się czasami opóźniają, to niestety ci pasażerowie będą poszkodowani, no i chcemy już kończyć z tą inicjatywą.
Czyli mogą sobie dłużej trochę polatać nad nami na przykład, albo polecieć na najbliższe kolejne lotnisko, no, które
przewoźnicy są praktycznie rok wcześniej uprzedzeni o tym zamknięciu lotniska. Są bardzo często różne zamknięcia lotniska związane z remontami drogi startowej, z remontami dróg kołowania, te pola operacyjnego. Natomiast to jest, nazwijmy to tak, impreza. Czyli to jest zamknięcie lotniska z okazji imprezy. I dlatego tutaj jest troszeczkę inne postrzeganie tego czegoś i jest mniejsza tolerancja na takie rzeczy.
No to teraz przechodzimy do tematów bardzo mocno ekonomicznych. Najpierw Międzynarodowy Fundusz Walutowy pod koniec ubiegłego roku, teraz OECD zalecają Polsce wprowadzenie podatku katastralnego. Wyjaśnię albo przypomnę, że ten podatek oblicza się od wartości nieruchomości i zazwyczaj jest to 1 lub 1,5% wartości, może być też ułamek procenta. W Polsce dziś podatek od nieruchomości jest naliczany od powierzchni, nie jest on duży. No i teraz pytanie, po pierwsze, czy kraje muszą stosować się do zaleceń OECD, a wcześniej Międzynarodowego Funduszu Walutowego? Czy to, że te dwie organizacje nam zalecają, mówią, że to jest dobre dla naszego budżetu, musi kończyć się tym, że rząd stwierdzi, no tak, zalecają, to my się dostosujemy?
Myślę, że nie ma takiej jakby potrzeby, żebyśmy się do czegokolwiek tutaj, jeżeli chodzi o tę organizację, stosowali. Oczywiście fajnie wiedzieć wtedy, kiedy eksperci nam coś sugerują, ale ta decyzja jakby pozostaje tutaj u nas lokalnie w naszym kraju do podjęcia. Niedawno nawet Unia Europejska stwierdziła, że mamy niesamowicie mocno przeregulowane prawo w całej Unii Europejskiej i nawet będzie próbowała z części regulacji się wycofać. Myślę, że dzisiaj, jeżeli chodzi o podatek katastralny, po raz kolejny ten temat wraca. On cyklicznie, co pewien okres czasu, jest podnoszony, ale jak i parę lat wcześniej, jak i obecnie, uważam, że jest to zbyt wcześnie do tego, aby patrząc na rozwój polskiego społeczeństwa, na zamożność polskiego społeczeństwa, a jednocześnie na taką w części oczywiście sprawiedliwość w cudzysłowie społeczną. Jeżeli ktoś oczywiście kupuje apartament za 10 milionów City Tower, no to ten podatek 1,5 czy 1% to jest w skali roku 100-150 tysięcy tego podatku i to robi wrażenie. Jeżeli zapłaci ten podatek od tych 170 paru metrów, podatek od nieruchomości plus grunt pod tym budynkiem wielokondygnacyjnym, to będzie to stosunkowo niewielki podatek. Natomiast też trzeba cały czas pamiętać, że w centrach miast, te, które byłyby wyceniane znacznie więcej, mieszkają ludzie starsi, którzy zasiedlali te budynki kilkadziesiąt lat wcześniej i będzie prawdopodobnie tak, jak swego czasu z lokalami handlowymi, usługowymi. Miasto Gdańsk podzieliło miasto na kilka stref i w zależności od uważania, tak bym powiedział, bo to nie zawsze ten biznes się akurat w tych rejonach najlepiej kręcił, mimo to, że te stawki były tam najwyższe. I tu w przypadku podatku katastralnego byłoby pewnie podobnie, że te osoby o stosunkowo niskich dochodach raptem miałyby bardzo duży podatek do zapłacenia, albo musiałyby tą swoją nieruchomość czy wydzierżawić, czy wręcz sprzedać i przenieść się w te rejony, gdzie ten podatek byłby znacznie niższy.
Piotr Górski.
Ja nie wiem, dlaczego tu w ogóle ktokolwiek wiąże ten podatek z budżetem państwa, bo trzeba pamiętać, że podatek od nieruchomości to jest podatek lokalny, czyli on zasila budżety gmin i w żaden sposób nie poprawi sytuacji fiskalnej polskiego państwa, bo obie te organizacje zwracały uwagę, że na rosnący dług państwa, natomiast wpływ zmiany opodatkowania podatkiem od nieruchomości nie będzie miał na to żadnego wpływu i podobnie jak kolega jestem przekonany, że to jest próba kolejna dyskusji i rzeczywiście my jako społeczeństwo w ogóle nie jesteśmy na to przygotowani, bo z pewnych względów to jest sprawiedliwy podatek, tak? Bo on jakby obiektywizuje wartość nieruchomości, natomiast z drugiej strony te aspekty, o której kolega mówił, związane z tym, że dotknęłoby to wielu właścicieli w podeszłym wieku na skromnych emeryturach, no to po prostu każe się grubo zastanawiać nad sensem jego wprowadzenia.
A ja bym jeszcze dodał, że tak jak my nie jesteśmy przygotowani, to tak rządzący nie są na to przygotowani. Przecież jak spojrzymy wszędzie, to słowo populizm wychodzi z każdej lodówki, z każdego miejsca i bez względu na to, czy rządzący są z lewej, z prawej, czy ze środkowej strony, to na pewno wprowadzenie takiego podatku to była rewolucja, a nie ewolucja, więc to na pewno by wpłynęło na wyniki wyborcze i nikt rządzących się na to nie zdecyduje.
Także jednym słowem możemy spać spokojnie, ale cały czas pojawiają się też jakieś dywagacje, że gdyby został wprowadzony, to czy dla wszystkich, czy dla wszystkich nieruchomości, których jesteśmy właścicielami, czy od drugiej, trzeciej, czwartej, jeżeli miałby być wprowadzony, to jak? Równo wszyscy właśnie, sprawiedliwie, czy...
Jak będą wyjątki,
dla najzamożniejszych.
Jak będą wyjątki, no to znowu nie będzie to, krótko mówiąc, sprawiedliwie. Bo dzisiaj dzieląc na biednych i bogatych, będziemy wychodzić z takiego założenia, w jaki sposób to określać. Kto jest bogaty, kto jest biedny. Także znowu się zapętlimy w kolejnych przepisach i kolejni urzędnicy będą mieli pole do popisu, żeby...
Interpretować
to po swojemu i tak jak to będzie akurat w danym momencie tej partii czy temu ugrupowaniu politycznemu będzie pasowało.
Gdyby wprowadzono 1% podatek katastralny, roczna opłata za mieszkanie wartości, no tutaj 600 tysięcy złotych, to wyniosłaby 6 tysięcy złotych. No i teraz panowie wspomnieliście o osobach starszych, a ja wspomnę o młodych, którzy są obarczeni kredytami. I oni mają właśnie ratę bardzo wysoką. Przypomnę, kredyty w naszym kraju są najdroższe w całej Unii Europejskiej. No i teraz taki podatek katastralny, który mieliby płacić, to katastrofa.
500 zł miesięcznie.
Katastrofa.
500 zł miesięcznie.
No właśnie.
Na pewno, jeżeli chodzi o tego typu rozwiązania, my też musimy jakby pamiętać o tym, że to będzie też dotyczyło najemców, czyli w części też młodych ludzi, których dzisiaj nie stać na własne mieszkania i najmują mieszkania. I oczywiście właściciel tego mieszkania przyniesie ten koszt na najemcę. Także
no właśnie, chciałam podpytać, jak to wpłynie na rynek najmu.
Tak, także to tak jak jest to obecnie, dzisiaj wszystkie lokalne podatki, czyli podatek od gruntu, czy podatek od nieruchomości, jest przenoszony na najemców. W związku z tym w sposób automatyczny, bo właściciel dzisiaj chce pozyskać tyle środków, ile wychodzi z założenia, że powinien, biorąc pod uwagę swoją inwestycję i żeby ta inwestycja mu się zwróciła, a każde dodatkowe obciążenie będzie przenoszone na najemcę.
A jakby to się przekładało na przedsiębiorców, którzy też przecież dysponują nieruchomościami?
Z drugiej strony za chwileczkę koszt usług, będzie wzrost cen różnych produktów, bo jeżeli tutaj popatrzymy chociaż na duży zakład przetwarzający ziarno na mąkę i są to olbrzymie tereny, jeżeli policzymy, że ten teren leżący dosyć atrakcyjnie, bo nie wiadomo jeszcze, kto będzie to wyceniał i w jaki sposób do tej wyceny będziemy się również, czym będziemy mogli się odnieść, czy będą jakieś zastrzeżenia do tych wycen. Jeżeli dzisiaj popatrzymy na takie przedsiębiorstwa zajmujące olbrzymie tereny, olbrzymie hale i się okaże, że te przedsiębiorstwa są świetnie zlokalizowane, bo były lokalizowane kilkadziesiąt lat temu, wtedy, kiedy nie było tam mowy jeszcze o takim rozwoju na tych terenach mieszkalnictwa, no to się okaże, że te tereny są wręcz bezcenne. A to się przełoży później
na
wysokość podatku. A jak na wysokość podatku, to są koszty. A jak koszty, no to one będą musiały znaleźć swoje odzwierciedlenie w cenie produktu, który jest wytwarzany czy przetwarzany w danej firmie.
No to pewnie podatek za lotnisko taki katastralny to miałby konsekwencje w tym, że wzrosłyby ceny dla przewoźników, tak? A oni by podnieśli...
No akurat na lotnisku mamy troszeczkę inną sytuację, bo trzeba powiedzieć, że część lotnicza lotniska jest zwolniona z podatku od nieruchomości. W związku z tym to rozumiem, że w tym momencie mielibyśmy dalej to zwolnienie. Natomiast dlaczego od razu powiem, te części lotnicze, lotniska są zwolnione z podatku od nieruchomości? No bo to są olbrzymie ilości hektarów, tak naprawdę trawy, która zgodnie z przepisami musi być trawą i nic na niej nie można zrobić. Przypomnijmy, na 15 lotnisk w Polsce tylko 5 jest rentownych. Ja już pomijam lotniska aeroklubowe, które w ogóle zniknęły z mapy Polski. W związku z tym to jest, dlatego taka jest intencja ustawodawcy, żeby część lotniczą dlatego zwalniać z podatku od nieruchomości.
A na ceny nieruchomości jakby to mogło wpłynąć?
Wbrew pozorom mogłoby być tak, że trochę więcej mieszkań pojawiłoby się na rynku wtórnym, bo ta sytuacja, o której mówiłem wcześniej, czyli starsze osoby, dzisiaj zajmujące dosyć duże nieraz mieszkania, jak popatrzymy na Sopot, czy to jest Stary Wrzeszcz, no to te osoby musiałyby jednak szukać mniejszych mieszkań i bardziej na obrzeżach, a tutaj uwolniłaby się dosyć spora tkanka mieszkalna i myślę, że tych mieszkań na rynku wtórnym mogłoby się pojawić, co mogłoby też się być dobre dla szczególnie młodych ludzi, których raptem stać by było na zakup i wejście w te stare lokalizacje.
Ale ja bym też powiedział już taki konkret, bo pani Iwona tutaj podała ten przelicznik, tak? No moja mama na Przymorzu, 40 metrów kwadratowych mieszkanie, także wcale niewielkie, samotna osoba, emerytka, 2800 rent. I teraz przeliczmy to mieszkanko na te kilkaset złotych dla mamy, no to mamy odpowiedź, czy starszych ludzi byłoby na to stać.
No, na Przymorzu minimum 15 tysięcy, 600 tysięcy i to nam wychodzi te 500 zł
miesięcznie.
Miesięcznie, tak. Brakuje na leki. tylko przypomnę słuchaczom, że taki podatek od wartości nieruchomości obowiązuje m.in. w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, we Francji, także w Irlandii, na Litwie i Łotwie, ale nie wszędzie jest to 1%, gdzie niegdzie są to ułamki tych procentów. Niemniej jednak w naszej sytuacji, w naszym kraju oznaczałoby to całkiem sporą rewolucję. Piotr Górski, Tomasz Kloskowski, Marek Teus, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A już za chwilę porozmawiamy m.in. o tym, dlaczego w Polsce nadal można kupić wierną kopię dokumentów, czy to plastikowych, czy tak zwany dowód kolekcjonerski, czy też w cyfrowej wersji m-dowodu. Dlaczego jest to możliwe i jeszcze do tego takie tanie, m.in. o tym za chwilę.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście Piotr Górski, doradca zarządu Gdańskich Młynów, Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk imienia Lecha Wałęsy, Marek Teus, prezes Merco. I wracamy do zapowiedzianego tematu. Już 8 milionów Polaków korzysta z cyfrowej wersji dokumentu tożsamości, M-dowodu. Tymczasem link do strony internetowej z fałszywym M-dowodem kosztuje zaledwie 20 zł, alarmuje Rzeczpospolita. No i okazuje się, że młodzież wykorzystuje to do nabywania alkoholu, a niedługo być może także i do nabywania elektronicznych papierosów, jeśli one zostaną tutaj ograniczone wiekowo, jeśli chodzi o możliwość ich nabywania. Dlaczego w naszym kraju nadal można kupić wierną kopię dokumentów, czy to plastikowych, czy tak zwany dowód kolekcjonerski, czy też cyfrowej wersji? O tej cyfrowej, jak mówię, wspominała Rzeczpospolita. Ja dzisiaj sprawdzałam, gdybym tak chciała sobie nabyć kolekcjonerski, taki plastikowy, naprawdę nie ma żadnego problemu. Wpisuje się w wyszukiwarkę, wyskakują przynajmniej dwie strony, gdzie do wyboru, do koloru, każdy rodzaj dokumentu, czy to polskiego, czy zagranicznego, no nie wiem, może tam karty rowerowej nie znalazłam, ale prawo jazdy było na przykład.
Znaczy ja myślę, że po pierwsze to Polska nie jest tutaj wyjątkiem.
No to na pewno.
A że to się ten proceder z powodu technik, które są w powszechnym użyciu w dzisiejszych czasach, czyli możliwości przygotowania fałszywej aplikacji, czy też tych takich technik graficznych, którymi można zrobić ten tak zwany dowód kolekcjonerski, no to jest tak dostępne, tak powszechne, że stąd jest łatwość dostępu do tego. Natomiast ja bym jakby nie przeceniał tego, co to powoduje, bo to rzeczywiście te dokumenty, one niczego nie dają. On na podstawie tego typu dokumentów zwykle się nie da wziąć kredytu, nie da się przeprowadzić innych czynności prawnych, jest łatwo weryfikowalne.
Nie da się wziąć kredytu pod warunkiem, że my zastrzegliśmy swoje PESEL-e i na przykład na nas się nie da.
Niekoniecznie.
Ale jeśli zakładamy konto internetowe w banku i chcemy coś zdalnie zrobić, no to tak, to było możliwe.
No nie, przy pomocy tego typu dokumentów, o których pani mówi, to pani żadnego konta nie założy, bo każdy bank, nawet internetowy, prowadzi dwuetapową weryfikację prawdziwości złożonych danych, jak i prawdziwości dokumentów, którymi się posługujemy. Także tutaj nie widzę zagrożenia. Natomiast to, o czym pani powiedziała, że przy zakupach alkoholu czy innych zakazanych młodzieży towarów to jest możliwe do wykorzystania, to oczywiście to jest prawda.
Prawo jazdy takie kolekcjonerskie, jeśli ktoś chce zatrudnić się w firmie kurierskiej, ja nie wiem, czy pracodawcy mają odpowiednie narzędzia i czy rzeczywiście sprawdzają, czy to jest prawdziwy dowód, prawdziwy dokument, czy
na
też
pewno
nie.
Mają obowiązek sprawdzić.
Ale nie mają takich możliwości, bo ustawodawca, biorąc pod uwagę tak zwany system RODO, nie przewiduje takiej możliwości, żeby pracodawca aż tak mocno ingerował i miał dostęp do zweryfikowania dokumentów. Oczywiście jest to możliwe w inny jakby sposób, natomiast w żaden dzisiaj prosty sposób pracodawca nie jest w stanie. Mieliśmy taką dyskusję dotyczącą badania trzeźwości kierowców, czy tych pracujących w ZKM-ach, czy pracujących w dużych firmach przewozowych i się okazało, że pod względem formalno-prawnym ten pracodawca, jak ma podejrzenia, to może wezwać policję, ale nie ma prawa sam badać alkomatem tych pracowników. I tak tu jest bardzo podobna analogia, że jeżeli ktoś przedstawia dokument, tak jak ostatnio Uniwersytet Jagielloński żalił się publicznie, że bardzo duża ilość dyplomów tego uniwersytetu pojawiła się właśnie jako dyplomy kolekcjonerskie, ale w momencie, kiedy ktoś przychodzi i chwali się takim wykształceniem, to my jako pracodawcy nie jesteśmy w stanie bez zgody tego, którego weryfikujemy i sprawdzamy, nie jesteśmy w stanie uzyskać bezpośredniej informacji na danym uniwersytecie, czy on faktycznie studiował i czy zdobył te uprawnienia, którymi się chwali przychodząc do pracy.
A jak tam z próbą dostania się na pokład samolotu? Czy zdarzały się takie sytuacje na gdańskim lotnisku, że ktoś z dowodem kolekcjonerskim startował, żeby dostać się na lotnisko?
Znaczy nie ma akurat w lotnictwie, nie ma takiej opcji, ponieważ wszystkie te aplikacyjne rzeczy są nieuznawane przez przewoźników. Także my się posługujemy tylko paszportami, dokumentami, dowodami osobistymi, tradycyjnymi. No i to nie jest honorowane. I to jest właśnie odpowiedź na to, bo niejednokrotnie pasażerowie z taką troszeczkę pretensją mają, no a dlaczego mam aplikację mObywatel, mogę korzystać z niej w tym miejscu i w tym miejscu, a dlaczego nie mogę na lotnisko? No i to jest najlepsza odpowiedź, dlaczego nie mogę, bo jak przekraczamy granicę, to nie jest dokument. Natomiast ja nie ukrywam, że to jest w dzisiejszym cyberświecie jedno z większych wyzwań, żebyśmy sobie poradzili z tymi fejkami i z tym wszystkim, co można w internecie sprokurować.
A młodzież w sklepach próbując kupić alkohol? Takie przypadki częste?
Nie. Jeżeli chodzi o zakup alkoholu, to tak, ale natomiast nie spotkaliśmy się jeszcze z taką sytuacją, żeby ktoś posługiwał się podrobionym. Przynajmniej no, nie stwierdziliśmy może w ten sposób. Bo może i faktycznie one były podrobione, ale przynajmniej patrząc na tą daną osobę, na ten dokument, który był przedstawiany w telefonie, no to przynajmniej osoba, która to weryfikowała, nie miała żadnych wątpliwości.
No zobaczymy, jak to...
Bardziej energetyki, bo z alkoholem to jest różnie. Natomiast w momencie, kiedy wprowadzono te ograniczenia wiekowe do zakupu energetyków, no to tutaj rozpacz była wielka przez dobre pół roku i tutaj każdy manewr był dozwolony, żeby tylko nabyć ten energetyk. No ale producenci sobie już poradzili, zmniejszyli te wartości, które powodowały, że ten zakaz był. Dzisiaj z lekko poniżej tej normy też dużo sprzedajemy tych energetyków.
Ja się uśmiecham przy tych energetykach, bo czasami przy zakupie energetyków nawet ja jestem sprawdzany, co jest dla mnie największym komplementem, patrząc na moje siwe włosy na głowie, ale czasami panie sprzedawczynie chcą zobaczyć mój dowód, także to jest najprzyjemniejsza chwila w sklepie.
Może z innego powodu.
Natomiast no ja tutaj z kolei powiem, że nie pochwalam kupowania energetyków, bo one po prostu bardzo mocno szkodzą zdrowiu, no ale wiele rzeczy szkodzi zdrowiu, chipsy też niestety. Z danych Głównego Inspektoratu Pracy za ubiegły rok wynika, że po raz kolejny mamy wzrost liczby pracujących na czarno obcokrajowców. O tym informuje dziennik Gazeta Prawna. Kontrole inspekcji wykazały, że proceder ten w ubiegłym roku dotyczył prawie 7200 imigrantów, podczas gdy w poprzednich latach no było to grubo poniżej 7000, poniżej 6000 w 2022. No mówi się w tej chwili o rekordach. Nie wiem, czy 7200 osób pracujących na czarno, imigrantów, to jest rzeczywiście tak dużo. Ale dlaczego pracodawcy coraz częściej, wygląda na to, że coraz częściej ryzykują zatrudnianie na czarno?
Ja mogę tutaj z własnego doświadczenia powiedzieć...
Ale nie dlatego, że zatrudnia pan na czarno.
Nie, nie zatrudniamy na czarno, aczkolwiek zatrudniamy dosyć dużą ilość, bo około 10, nawet momentami w porywach do 15% wszystkich pracowników to są cudzoziemcy, oczywiście w 90 paru procentach to ludzie z Ukrainy. Natomiast w związku z tym, że funkcjonuję w biznesie prywatnym ponad 34 lata, ogólnie już 37 i z tą instytucją mam do czynienia i za czasów tak zwanej komuny i te wszystkie transformacje, to powiem tak, ja bym do tych danych, to jest tak jak słynny kiedyś tam sketch Laskowika i Smolenia, a dla kogo ten wywiad? Bo mam takie wrażenie, że te liczby nie oddają takiego faktycznie rzeczywistego zatrudniania na czarno cudzoziemców i one są mocno przekalibrowane.
W dół?
W górę.
W górę.
Dlatego, że w Polsce w dalszym ciągu mimo wszystko nie zatrudniamy tak dużej liczby na czarno pracowników. To może się zmieniać. Przepraszam.
Audycja na żywo, co słychać?
Ale wydawało mi się, że wyciszyłem, ale...
To pracownik tak, może dzwonił właśnie, szefie.
Właśnie.
Co pan mówi?
No właśnie. Ale generalnie wygląda to dzisiaj tak, że liczba tych pracowników, która jest zatrudniona na czarno, ona na pewno nie osiąga tych wartości. Gdyby z kolei urzędnicy szybciej, sprawniej, bo często bywa tak, że ten inspektor, który przychodzi na kontrolę, stwierdza, że ktoś jest jeden, dwa, czy trzy, czy tydzień. Dokumenty dawno złożone, dawno są procedowane. Ten czas jakby procedowania tego oficjalnego zezwolenia się wydłuża. Pracownik, który miał wcześniej zezwolenie, wchodzi w ten okres zatrudnienia na czarno, bo tak można byłoby to powiedzieć. Ale to nie wynika jakby ze złej woli. W części oczywiście, nie mówię o każdym takim przypadku, nie mówię tutaj o takich sytuacjach skrajnych, natomiast gdyby ci urzędnicy sprawnie przeprowadzali cały proces związany z zatrudnianiem, to nie mielibyśmy różnego rodzaju wpadek, nieraz tygodniowych, jednodniowych, czy tam dwutygodniowych, bo czekamy cały czas na te dokumenty.
I powiem pani, że ja w pełni się zgadzam tutaj z panem prezesem, jeśli chodzi o powód, główny powód tego, że jeszcze w Polsce takie zjawisko, ono marginalnie będzie zawsze występowało, bo wszędzie występuje zatrudnienie na czarno. Natomiast my pamiętamy jeszcze wielką skalę tego zjawiska. Dzisiaj to jest moim zdaniem margines, ale wynikający z tego, że nawet w dużych firmach pracownicy, którzy zawodowo się zajmują obsługą tego procesu, mają problemy, żeby się wywiązać z obowiązków, jakie ciążą na pracodawcy zatrudniającego obcokrajowca. To jest po prostu taka masa przepisów. Ja dzisiaj specjalnie koleżankę rano pytałem o to, z czym są problemy. Problemy największe są z tym, że procedura jest bardzo długa, skomplikowana. O każdej zmianie takiego zatrudnionego istnieje obowiązek informowania urzędów pracy. Także masa informacji, którą zbierają urzędy pracy, jest taka, że ja obawiam się, że nikt z nich nie korzysta. I to jest informacja, którą się zbiera nie wiadomo po co. To jest jedna rzecz. Gdyby ten proces usprawnić, to dzisiaj ja z obserwacji widzę, że duże firmy nie pozwalają sobie na tego typu rzeczy jak zatrudnianie na czarno, pomimo tych problemów, które są po stronie tych obsługi dokumentowej. Natomiast w małych przedsiębiorstwach, dla małego przedsiębiorcy, który zatrudnia jednego, dwóch, trzech pracowników, no to przejście tego procesu, który jest skomplikowany dla wyspecjalizowanego pracownika w dużej firmie, no jest po prostu nierealne. No i wtedy co on robi? No mówi gościowi, umawiamy się tak i tak i niekoniecznie to jest jego zła wola. Niekoniecznie to jest jego zła wola, to może wynikać z tego, że on po prostu nie potrafi sobie z tym problemem w sensie drogi i udokumentowania legalności przebrnąć. Część oczywiście będzie patrzyła na to, że no, zaoszczędziłem na tym, na tamtym i jest to tańszy pracownik. Natomiast to w dzisiejszych czasach moim zdaniem jest margines.
No, ja nie mam żadnego doświadczenia, jeśli chodzi o pracowników zagranicznych, ale właśnie ja bym dołożył tu ten filtr w ogóle pracy na czarno. No bo nie mówimy teraz, nie mówię o obcokrajowcach, ale w ogóle mówię o różnego rodzaju mniejszych przedsiębiorstwach. To też nie ukrywajmy, że ta praca na czarno, ona cały czas funkcjonuje, ona cały czas jest. I myślę, że gdybyśmy tak postawili te dwa tematy, zatrudnianie obcokrajowców na czarno, a w ogóle zatrudnianie na czarno, to o wiele większą wagę ma zatrudnianie na czarno. I to jest temat, z którym się trzeba mierzyć. No a obcokrajowcy to być może właśnie jest pod tym kątem, że to jest taki modny teraz politycznie temat, można go wykorzystać w różne strony.
No a propos obcokrajowców, to jednak jest bardzo ważna sprawa dla naszej gospodarki, bo potrzebujemy rąk do pracy, pracodawcy potrzebują pracowników. Często jest tak, że przez ten okres czasu, kiedy taki pracownik z zagranicy dostaje zgodę na to, żeby tutaj pracować, no to on zdobędzie jakieś umiejętności i jak zdobędzie te umiejętności, to się czas jego pracy tutaj kończy. On, nie wiem, musi gdzieś z powrotem wracać do jakichś urzędów, czy nawet do swojego kraju, żeby udowodnić, że on tutaj może jeszcze raz ubiegać się znowuż o to pozwolenie na pracę, i to jest takie, no, bez sensu. Dlaczego panów zdaniem jeszcze nie mamy takiej naprawdę, z prawdziwego zdarzenia, porządnej ustawy, porządnego prawa migracyjnego, które no, zwracałoby uwagę na potrzeby naszej gospodarki, na potrzeby przedsiębiorców. Nie wiem, czy politycy z przedsiębiorcami nie rozmawiają o tym, co naprawdę trzeba zrobić, żeby usprawnić ten proces, żeby wszystko się odbywało łatwo, żeby tym, którzy tutaj przyjeżdżają, pracownikom wartościowym, żeby opłacało im się tutaj zostać, a pracodawcom opłacało się w nich inwestować, w ich szkolenia, naukę i tak dalej.
Mamy taką teorię, że gdyby politycy rozpoczynali swoją działalność polityczną od założenia warzywniaka i najpierw o godzinie 2 czy 3 rano pojawili się na giełdzie, kupili warzywa i owoce za te pieniądze, którymi dysponują, a potem próbowali to przez cały dzień sprzedać, to nabieraliby odpowiedniego dystansu do tego, co my robimy jako przedsiębiorcy w dużych nieraz przedsiębiorstwach. Te rozmowy od kilkudziesięciu lat. Obojętnie to nie ma jakby też znaczenia, jaka w danym momencie rządzi opcja, ale generalnie nie ma, niby mówią, będą zielone pokoiki, miała być deregulacja, miały być prostsze. My tutaj mówimy o prawie związanym z uporządkowaniem funkcjonowania obcokrajowców na rynku pracy w Polsce, a my w ogóle nie mamy dzisiaj porządnego prawa dotyczącego funkcjonowania przedsiębiorców i ich ochrony. Jak popatrzymy, jak długo spory gospodarcze są w tej chwili w sądach rozstrzygane, proste tematy, ile firm się przez to albo likwiduje, albo osiąga znacznie mniejsze dzisiaj dochody, to ten temat myślę, że już dawno został odłożony ad acta i on na pewno nie będzie istotny i nie będzie miał większego znaczenia dla wielu polityków, którzy niby rozmawiają z tymi przedsiębiorcami i na tym się praktycznie ich aktywność w tym zakresie kończy, a szczególnie w okresach przedwyborczych i tak to dzisiaj odczuwamy. My mieliśmy taką sytuację 3 lata temu po wybuchu wojny na Ukrainie, tej pełnoskalowej, mieliśmy i zatrudnialiśmy wtedy Ukraińców. Ukrainiec, żeby u nas mógł przepracować określoną ilość godzin, to musi wypełnić tak zwane oświadczenie. Mm-hmm. I teraz my musimy jako przedsiębiorcy tego bardzo skrupulatnie pilnować. Czyli jeżeli jest na oświadczeniu 150 godzin,
to ma być 150.
To musi być 150. Jeżeli jest jedna godzina więcej, to musimy, niestety jesteśmy za to karani, że jedną godzinę więcej przepracował powyżej. Natomiast jak przepracuje jedną godzinę mniej,
to za 150 trzeba zapłacić.
To należy, Ukrainiec musi złożyć oświadczenie, dlaczego pracodawca nie pozwolił mu przepracować tej jednej godziny więcej. W związku z tym
to jest jeden z absurdów.
I to kontroluje, tak żeby było właśnie śmieszne. I Państwowa Inspekcja Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy przychodzi i zajmuje się takimi tematami, gdzie było wiadomo, że szczególnie wtedy, kiedy do tych Ukraińców tutaj dojechały ich rodziny z terenów objętych tą agresją rosyjską, no to chcieli zarobić więcej, no bo koszty wzrosły i trzeba było występować oficjalnie o zmianę tego oświadczenia. Miała być nowelizacja ustawy, która by to porządkowała. I pamiętam, chyba tydzień przed tą nowelizacją Państwowa Inspekcja Pracy wykazuje, że ta jedna czy te dwie godziny to jest poważna nieprawidłowość, wręcz właśnie zakrawająca na nielegalne zatrudnienie cudzoziemców. W związku z tym te dane, o których tutaj mówiliśmy wcześniej, one przynajmniej przeze mnie są podawane pod dużą wątpliwość, czy one są naprawdę takie rzetelne i obiektywne.
Ja myślę, że my w ogóle jako społeczeństwo mamy pewnego rodzaju rozdwojenie jaźni. Bo z jednej strony wszyscy wiemy to, o czym pani mówiła, że w Polsce już pomału dramatycznie brakuje rąk do pracy. Z drugiej strony mamy jakąś szczególną bojaźń do obcokrajowców, którzy byliby skłonni tutaj do nas przyjechać i pracować w miejscach, które potrzebują zatrudnienia. I teraz w tym wszystkim próbujemy przy pomocy czegoś, czym się problemu nie ureguluje, jakiejś specjalnej ustawy, uporządkować ten cały proces. Według mnie my przepisów prawa w tym zakresie mamy bardzo dużo, natomiast potrzebna jest jakaś taka zdroworozsądkowa pragmatyka i wykształcenie urzędników, którzy są przystosowani i przygotowani do właściwego, tutaj, żeby to dobrze zrozumieć, w miarę szybkiego, bez zbędnej zwłoki, całego tego procesu. To w tym momencie wszyscy będą zadowoleni, i ci obcokrajowcy, i przedsiębiorcy, i będzie to z korzyścią dla całej gospodarki.
No, że nie wspomnę, przecież były wyliczenia, ja ich tutaj nie przytoczę, bo nie pamiętam dokładnie ile to było, ale ukraińscy pracownicy taki wkład wnieśli do polskiego ZUS-u, że to było wymiernie odczuwalne. Było wiadomo, że na pewno nie zabraknie pieniędzy dla obecnych emerytów. No i teraz wyobraźmy sobie, a my cały czas mówimy, że coraz mniej osób pracuje na coraz większą rzeszę seniorów, którzy albo już pobierają emerytury, albo za moment będą pobierali, bo to wyże demograficzne kolejne będą wchodziły na ten rynek emerytalny, bym tak to nazwała. No i dramatycznie potrzebujemy pracowników.
No tak, ale też spójrzmy, dlaczego mamy to rozdwojenie jaźni. No gdybyśmy odpalili teraz telewizory i posłuchali polityków z jednej i z drugiej strony, to przecież to jest jak broń narodowa, no tak bym powiedział, temat imigrantów. I my sobie wszyscy zdajemy sprawę tu jako przedsiębiorcy, że demografia jest nieubłagana i my się staczamy po tej równi pochyłej. Natomiast znowu oczekujemy od polityków, żeby oni myśleli kategoriami 15 lat, 20 lat do przodu. No proszę państwa, no wszyscy dobrze wiemy, że patrzą kadencjami.
Do wyborów.
No więc czego my oczekujemy? Teraz słyszymy z jednej strony głos tutaj przedsiębiorców, którzy mówią, jak ważni są pracownicy ukraińscy, ale jak włączymy telewizor, to usłyszymy, jak to Ukraińcy zabierają Polakom pracę. I tą narrację, czyli zupełnie nawet nastawiające przeciwko. Więc no naprawdę dużo szkody robimy
sami
sobie. Rozdwojenie
jaźni
mamy właśnie stamtąd, z tych ekranów, telewizorów, na które tutaj patrzymy z tyłu.
A tutaj chodzi o pracę też w sporej części, której Polacy nie chcą wykonywać już. Na przykład weźmy pod uwagę Kaszuby, które latem stoją piękną kaszubską, przepyszną truskawką.
I nie ma kto ich zbierać.
I niestety plantatorzy czasami robią akcje typu przyjdź, sam sobie zbierz, zapłacisz taniej tam za kobiałkę truskawki, byleby się ten owoc po prostu nie zmarnował. No więc o tym mówimy właśnie. Powstaną też centra integracji cudzoziemców. Tutaj dostaną pomoc osoby przebywające legalnie. To w całym kraju, w każdym województwie ma być takie centrum. Tutaj cudzoziemcy otrzymają wsparcie prawne, psychologiczne, dotyczące kursów językowych. To ważne działanie, jeśli chodzi o integrację tych osób, które już tutaj do nas przyjechały i mają szansę zostać dłużej.
Ważne działanie. Tych ludzi jest naprawdę dużo, wbrew pozorom. Nawet jeżeli tutaj mówimy o samych Ukraińcach, to słyszymy ich codziennie na ulicach, w sklepach. Oni są jakby wszechobecni i dobrze. Natomiast brakowało chyba właśnie, czy brakowało takiej koordynacji, jeżeli chodzi o ich działanie, funkcjonowanie. To często przedsiębiorcy albo te firmy, które pozyskiwały ich w różny sposób z terenów Ukrainy na potrzeby różnych przedsiębiorców, to oni jakby zajmowali się tylko w pewnym zakresie związanym bezpośrednio z tą pracą. A szerzej już był to jakby większy problem. Myślę, że dobry temat, który będzie tą społeczność obcokrajowców tutaj integrował, będzie im pewne rzeczy pokazywał, ułatwiał, a jednocześnie myślę, że to też będzie pozytywnie wpływało na taką integrację tych ludzi z lokalnym środowiskiem.
I na koniec, od 17 lutego, za 10 dni, pomorscy uczniowie zaczynają zimowe ferie. Część z nas spędzi i z nich ten okres w kraju, część za granicą. Pytanie najpierw tutaj do panów prezesów, a potem do pana prezesa Kloskowskiego. Czy panowie w kraju ferie, chyba że już nie bierzecie pod uwagę ferii, czy za granicą?
Ja nie biorę pod uwagę wyjazdów, ani ferii, ani wakacje. Od paru lat staram się korzystać z bazy w Polsce. Kaszuby, Suwałki, tereny no, przepiękne, dalej jakby lekko nieodkryte. I warto najpierw, myślę, rozpatrywać taką opcję tutaj na miejscu, zanim podejmiemy decyzję o wylocie gdzieś do ciepłych krajów.
No ja nie do ciepłych krajów, ale akurat się wpisuję w to, o czym pani Iwonka mówi, bo wybieram się na narty i korzystam z tego, co oferują tanie linie, bo lecę do Bergamo, stamtąd biorę samochód, jadę dalej w góry włoskie i z tych połączeń jestem, panie prezesie, bardzo zadowolony.
Jezus, super, bo jak już usłyszałem pierwszy głos, mówię, Bożesz, może się już do dymisji podawać.
Ale
to ja się bardzo cieszę, że jest taka równowaga. No proszę państwa, mamy 100 różnych punktów na mapie. Ja namawiam każdego, żeby wszedł sobie na stronę internetową lotniska, spojrzał na te punkty. No bo tak jak widzimy, jeden woli Kaszuby i jeziora, drugi lubi narty.
A jeszcze, ja też lubię Kaszuby, było jasne.
A jeszcze trzeci chciałby gdzieś wypocząć w ciepłym, więc to co my widzimy na lotnisku, to taka zmiana naszych przyzwyczajeń, że dawniej na przykład jeśli chodzi o ciepłe kraje, wyjeżdżaliśmy raz w sezonie. Teraz już widzimy, że to są 2, 3, a nawet 4 wyjazdy i nawet się zmieniają tak te sezonowości, bo dawniej to było wakacje, wiadomo, kto miał dzieci, musiał w wakacje, no i tak pewnie dzisiaj jest też, ale bardzo często troszeczkę przed sezonem wakacyjnym i po sezonie wakacyjnym, to są dosyć mocno obłożone kierunki. Ale ja powiem tak, z tych 100 połączeń każda potwora znajdzie swojego amatora, więc ja zapraszam na stronę i wybieranie połączeń zagranicznych, no bo dzięki temu mamy też pracę i możemy pracować.
Ale będzie można też latać z Gdańska do Rzeszowa, także będzie bliżej gór tamtych terenów, żeby nie jechać przez cały kraj samochodem i to dosyć drogo wychodzi.
To jest takie weekendowe
dobre
połączenie, bo to jest piątki, poniedziałki, więc można sobie taki break w Bieszczadach zrobić. No i jak popatrzymy na Rzeszów, no to jednak to ta północ, trasa południe, ona jest dosyć długa, jeśli chodzi o pociąg, bądź jeśli chodzi o samochód, więc to jest dogodna alternatywa.
No i właśnie gdzieś jeszcze wyczytałam z danych portalu Sky, wynika, że Polacy na ferie właśnie nie wybierają zimowych kierunków, wyjeżdżając za granicę, tylko Malta, Hiszpania zdaje się, no i Madeira, czyli Portugalia w tej chwili. Czyli potrzebujemy tego ciepła, może jednak
słońca,
ciepła.
Znaczy tak. Ja bym powiedział tak, że może tak, masa, w tej masie większość potrzebuje słońca, ale narciarze to jest taka specyficzna grupa. Ja uwielbiam narciarzy, bo oni, znam ludzi, którzy po prostu w piątek o godzinie 17 kończą pracę, a on o 18 już w samolocie i on w poniedziałek wróci i te 3 dni on po prostu jeździ tam, aż mu stok otworzą i do zamknięcia. Także naprawdę to są prawdziwi pasjonaci, no tylko coraz mniej tego śniegu mają, więc oni muszą na lodowce latać.
No właśnie. I tym kończymy piątkowe wydanie Ludzi i Pieniędzy. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Piotr Górski, doradca zarządu Gdańskich Młynów, Tomasz Klostkowski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk imienia Lecha Wałęsy. Pan prezes był tutaj, mówi, że ze swoim wiceprezesem, Simba się nazywa, i biegał tutaj po studio. I Marek Teus, prezes Merco. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka, która spotka się z Państwem 5 minut po 10 w poniedziałek. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Ludzie i pieniądze.